Гость дня.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie jak codziennie w audycji Goźnia, Tomasz Gorczyca, a dzisiaj naszym gościem, no właśnie, nietuzinkowa osoba, znana na cały kraj persona jednak i można powiedzieć, powiem to ja, bo może będzie nasz gość skromny i tego sam nie powiem, legenda polskiej sceny, jest to Jacek Meyer, a jeśli to nikomu nic nie mówi, to Mezo już na pewno mówi to wszystkim słuchaczom naszego radia. Cześć Jacek.
Witam serdecznie. I bardzo mi miło, co powiedziałeś. Owszem, nie powiem, że jestem legendą, ale 20 lat już urobku na scenie muzycznej, także czuję, że coś tam się udało zrobić i po 20 latach, skoro nadal mnie zapraszają ludzie do wywiadów, to chyba jest dobrze.
Jest dobrze, zdecydowanie. No właśnie, zacznijmy od tego twojego dorobku. Bez podziałów, bez opinii, co by nie mówić, czy ktoś cię lubi, czy ktoś cię nie lubi, jesteś ikoną polskiej sceny, czy to rapowej, czy to muzycznej. Jak ty się z tym czujesz?
Wiesz co, no, dobrze się z tym czuję. Wiesz, u mnie to nie jest tak, że ja miałem jakieś 20 lat temu cel stać się ikoną sceny muzycznej. Nagrywam płyty co 2-3 lata, coś tam wydaję. Udało mi się, bo też nie miałem tej świadomości, dorobić takich dwóch evergreenów, bo zaliczam do nich właśnie piosenkę Sacrum i piosenkę Ważne. Może trzecim takim evergreenem jest Aniele, no ale powiedzmy Aniele to jest taki stricte popowo, rapowo-popowy numer, a Ważne i Sacrum uważam, że to są takie klasyki już polskiej po prostu muzyki. Wyszły zdecydowanie poza środowisko, także no, miło, że nadal gramy. W zeszłym roku miałem ten jubileusz 20 lat, fajnie zamknęliśmy taką klamrą, zresztą odnieśliśmy się do tego najbardziej naszego nośnego popowego numeru Aniele z Liberem, zrobiliśmy ponownie nową wersję tego numeru, który fajnie został przyjęty właśnie przez to pokolenie, które już trochę być może nawet zapomniało o tym swoim czasach studenckich, czasach gimnazjalnych, kiedy bawili się przy naszych tych pierwszych płytach i szczególnie panie takie 40-letnie sobie przypomniały, ale oczywiście te młodsze też na szczęście złapały ten numer jako ciekawy.
No właśnie, większość z naszych słuchaczy jest na pewno na bieżąco z tym, co się u ciebie dzieje, więc też chciałbym momentami wrócić do tej przeszłości, do tych złotych lat, bo warto powspominać te rzeczy, tak jak sam teraz wspominałeś bardzo fajne momenty swojej kariery. Uwielbiam te historie z lat końcówki 90., początku 2000., jak te kariery się zaczynały, jak się właśnie wspinało po tych wszystkich stopniach, bo teraz wydaje mi się, że te wszystkie historie są mniej więcej takie same. 90% muzyków zaczyna gdzieś od internetu i to ten internet musi ich wybić. Jak to się zaczynało u ciebie i jak ta kariera rozpoczynała się właśnie w tych latach, gdzie nie tak łatwo było się przebić?
No, z jednej strony było łatwiej, bo nie było takiej konkurencji. Na pewno gdzie jest większa konkurencja, bo jest świadomość, tak, że na przykład warto być raperem, bo po pierwsze możesz się fajnie pobawić przy muzyce, a przy okazji jeśli masz gwarantowany sukces, to masz gwarantowane dobre zarobki. I to wszystko dzisiaj jest takie ustrukturalizowane, jasne, są konkretne wytwórnie, oczywiście też wiele osób wydaje też samemu, bo jest też łatwiej, jeśli chodzi o bezpośrednie dotarcie do słuchacza dzięki mediom społecznościowym. A wtedy to było troszeczkę więcej spontanu i takiej partyzantki i ja powiem szczerze, też w wieku tam 15 lat, właściwie to pierwszy tekst napisałem jak miałem 12 lat. Po prostu zacząłem chłonąć rap zza oceanu, no bo wiadomo, że stamtąd to wszystko przyszło i jakoś taką miałem od razu dużą łatwość do tego, żeby sam coś pisać, gdzie na początku, pamiętam, jakieś dziwne teksty dla mnie, to były dziwne, wiesz, jak można rapować po polsku, jakby to było, wiesz, zabronione, że tylko Amerykanie mają na to patent, wiesz, najpierw sobie gdzieś tam pisaliśmy pierwsze teksty na jakieś szkolne imprezy, potem zagrałem pierwszą demówkę w 99, no to miałem 17 lat, no oczywiście przede wszystkim też rozwijałem się jako słuchacz. Im więcej słuchasz, tym większą masz świadomość. Wtedy też była taka większa zajawka kulturowa, czyli właśnie gdzieś tam tańczyłem sobie breaka. Graffiti co prawda nie załapałem się, bo mnie tam złapali za pierwszą akcją moją. Tak, spędziłem naprawdę, to jest moja jedyna karta kryminalna w moim dorobku. Spędziłem jedną noc na komisariacie, bo mnie, właściwie kolega poszedł na graffiti, ja byłem jego dokumentalistą tego dzieła. No i policja nas złapała. No, to pierwszy chyba wywiad, o którym o tym mówię. Po 25 latach mogę już, wiesz, ujawnić tą moją kryminalną kartę.
I od razu już mamy okładkę zrobię. Mezo 24 na policji i sprzeda się dobrze.
Tak, no i wiesz, pierwsza demówka, druga demówka. potem coraz większa taka wiara, że bo już były pierwsze takie postaci na scenie, które gdzieś tam mnie inspirowały, w Poznaniu był Peja, który był takim jednak ojcem chrzestnym takiego rapu z Poznania. No kogo wtedy lubiłem, no Eldo był takim trochę ta scena, taka obrońcy tytułu i tak dalej, tam te 20 parę lat temu. Pojawił się wydawca w Poznaniu, pojawiło się też środowisko innych artystów, z którymi się zacząłem kumplować, Owal, MC2, Acetoholics, Liber, właśnie ta ekipa. I tak udało się wydać Legala po tych 5 latach nagrywania w podziemiu. Potem jakoś tak poszło bardzo, bardzo to przyspieszyło i tak też weszło w takie rejony, których w sumie nie oczekiwałem nawet wtedy, jak nagrywałem nielegalnie, czyli stałem się komercyjnym raperem ze wszystkim dobrodziejstwem tego i z wszystkim negatywem, jaki wtedy z tym był związany, no ale swoją pierwszą płytę Mezokracja, to wiesz, to był mój taki pierwszy cel, do którego dążyłem, udało się ją wydać, a potem to po prostu już stałem się taki ogólnopolsko rozpoznawalny i było dużo łatwiej.
No właśnie, Jacek, bo od zawsze określasz siebie jako rapera, ale nie do końca wpisujesz się w kanon takiego typowego rapera, bo jeszcze kiedyś ten rap może było dużo takich luźnych form, to na obecną chwilę ten rap jest dość ciężki, wiesz, najpopularniejsi są raperzy, którzy mówią gdzieś tą uliczną prawdę, jak ktoś mówi, na tych brudnych bitach, a ty jesteś jednak z reguły oczywiście, bo masz też utwory może nie tak bardzo znane jak te, które są gdzieś bardzo rozrywkowe, ale masz też utwory poważne, ale zawsze jesteś uznawany za takiego człowieka bardzo pozytywnego i niekoniecznie właśnie wpisującego się w ten kanon rapowy.
Wiesz co, no staram się jednak nie wychodzić, wiesz, oczywiście są niektórzy ludzie, którzy twierdzą, że wizerunek ponad wszystko i właśnie trzeba zgrywać jakąś tam pozą. Ja jestem, jaki jestem. Nie mam jakichś poza tą jedną kartą kryminalną żadnej ulicznej historii. Wychowałem się w normalnej rodzinie, starałem się zawsze też z muzyki czerpać takie pozytywy i dawać te pozytywy i to we mnie gdzieś tam było. I wydaje mi się, że mimo wszystko na długofalowo to było moją wielką zaletą. A rap dzisiaj też jest różnorodny i choć fakt, że o dziwo, mimo że rap stał się bardzo różnorodny i powiedzmy sobie, jest taka tolerancja na odmienności, na różne style, nawet na jakieś tam naprawdę flirty już z jakimś, wiesz, dancem i tak dalej, rapu, ale faktycznie mało jest takich znanych raperów, powiedzmy takich pozytywnych, nie? Takim w stylu takiego Will Smitha, czy właśnie Mezo. Co zrobić? No, taka jest dzisiejsza młodzież, wiesz, taka młodzież jakoś tak uważam, że mam córkę 18-letnią, więc trochę rozmawiam z nią na ten temat, ale no jest taka jakaś taka depresyjna, jakoś tak do nich docie lubią takie jakieś rozkminy, takie patogenne jakieś historie psychologiczne. Może taki jest duch czasu.
Czy teraz myślę, że już nie masz tego, ale czy kiedykolwiek miałeś coś takiego, że jeśli słyszałeś głosy Mezo, to nie raper, to cię to bolało, czy absolutnie nie? Wiedziałeś, że masz swój styl i cię to nie interesowało?
Zawsze gdzieś jakaś krytyka w jakiejś skali, która była u mnie bardzo duża i krytyczna, dotykała człowieka w jakiś sposób. Ja starałem się gdzieś tam powalczyć o tą swoją jednak, bo mi nawet nie chodziło o to, żeby mnie zaliczać do grona raperów na zasadzie, że wiesz, że żebym był jakimś tam, kurde, PZ-em czy TD, czy jakąś tam, nie wiadomo, miał jakąś tam genezę takiego truskulowca, ale przede wszystkim zależało mi, żeby ludzie wiedzieli, że ja nie byłem jakimś tam produktem medialnym, nie byłem z jakiejś pierwszej łapanki, miałem swoją historię właśnie w podziemiu, znam kulturę hip-hopową, skąd się wzięła i tak dalej, umiem rapować, nie jestem jakimś tam kwadratowym raperem, który tam z przypadku się wziął i tylko o to mi chodziło, nie? Dlatego miałem jakieś etapy, wiesz, gdzie walczyłem o tą swoją pozycję, właśnie choćby przez beef z Mesem, który uważam, że był fajny, bo uświadomił ludziom, że właśnie nie jestem z takiej pierwszej łapanki. No, a potem już troszkę mniej człowiekowi zależy, żeby cię tak lubili, nie? Potem już bardziej tak było mi wszystko jedno, co myśli. Istotne było dla mnie, jeśli ktoś jest odbiorca, który rozumie moją sytuację, to po prostu sięga po muzykę a dzisiaj to dzisiaj, wiesz, zauważam taką falę od sentymentu tu w drugą stronę, czyli ci, którzy tam na przykład 20 lat temu, tacy starzy, gdzieś tam mnie krytykowali, to dzisiaj podchodzą do mnie i często mnie jakieś tam przepraszają w jakiś sposób. Ja mówię, nie musisz mnie przepraszać, nie? Ale mają coś takiego, że zobacz, co dzisiaj się dzieje i ty byłeś umocowany w tym świecie jednak hip-hopowym dosyć mocno, a dzisiaj to są ludzie, wiesz, youtuberzy, którzy tam zyskują popularność, zaraz zaczynają rapować i zdobywają niesamowitą popularność, ale No, jakoś ta przeszłość już taka została przerobiona przeze mnie i myślę, że przez innych też i to chyba dobrze.
Jasne, że dobrze. Powiedz mi jeszcze, bo ja bardzo siedzę w klimatach twojej muzyki, no praktycznie od zawsze, odkąd pamiętam, a bardzo mnie ciekawi też takie najmłodsze pokolenie. Powiedziałeś, że masz 18-letnią córkę. Powiedz mi, jak ona reaguje na twoją twórczość, kiedy idzie na imprezę, tańczy z chłopakiem, a tu ojciec w głośnikach?
No, wiesz co, ona, wiesz, była ze mną od kiedy tylko pamięta, to jeździła na koncerty ze mną, gdzieś tam widziała, że biegam, więc to moją muzykę traktuje tak zupełnie z dystansem, nie przeżywa tego, że to są jakieś znane piosenki. Ale na przykład wczoraj zadzwoniła mi do mnie i mówi, byliśmy na studniówce i pani moja od polskiego leciała sakrum, po prostu słowo w słowo, nie? I to są takie super, wiesz, dla mnie chwile, kiedy słyszę takie opinie. Czasami ją biorę właśnie na koncert w ramach takiej tour menadżerką jest moją, podaje mi wodę na scenę i tak dalej. No, a teraz ma swoje życie i już no, tyle chciałem powiedzieć, dziękuję.
Trzeba się pogodzić z tym, że dorastają i mają swoje życie. No właśnie, przejdźmy jeszcze do tego. Byłeś wielki. Twoja muzyka była wszędzie. Biłeś rekordy radiostacji, tego początkowego YouTube'a. No ciężko jest oczywiście przekładać na dzisiejsze czasy, bo to jest całkiem inna skala. Czy to w jakikolwiek wpływało na ciebie jako człowieka? Czy ty się zmieniałeś, czy byłeś zawsze tym samym mezem?
No myślę, że kłamstwem jest zawsze, jak mówisz, że jesteś tym samym, bo nigdy nie jesteś tym samym. Nawet jeśli nie odnosisz sukcesu, nigdy nie jesteś tym samym, bo zyskujesz świadomość i tak dalej, no ale pewnie pytasz o to, jak właśnie zadziałała ta popularność. Do dzisiaj myślę, że możesz zapytać na przykład, jak chcesz zrobić taką sondę albo naukowo bardziej, to podejść do tego, zapytaj, nie wiem, organizatorów dzisiejszej imprezy, co sądzą o Mezo, czy jest jakimś gwiazdorskim typem i tak dalej. No nie, po prostu jestem, wiesz, otaczam się, wychowałem się, z różnymi ludźmi obcuję, mam pokorę wobec siebie, mam szacunek do innych ludzi. Jakoś nie mam w naturze jakiejś takiej, że to, co robię, to jest jakaś kurwa sztuka awangardowa i ja po prostu muszę mieć wianuszek ludzi wokół siebie i że ja jestem jakimś mesjaszem muzyki, nie? Nie, po prostu mam swoje piosenki, bardzo się cieszę, że udało mi się napisać kilka piosenek naprawdę wartościowych właśnie, mimo że wartościowe, to one się przebiły do radia, typu Sakrum, ważne. Mam poczucie własnej wartości, ale no, żyję skromnie i spokojnie i nie mam tutaj, żadna soduwa na większą skalę mi nie odbiła, nie?
Cały czas mówimy o tym wielkim mezie i o twoim prime, o tym złotym czasie, no ale później był zjazd. Był zjazd, ta popularność spadała, nie byłeś na tym piedestale przez jakiś czas, ale teraz wydaje mi się, że ten dobry czas powraca. Znowu jesteś na wielkich imprezach, znowu w milionowych wyświetleniach pojawiają się twoje piosenki, na przykład na YouTubie. Chyba to pokazuje, że Polska dalej potrzebuje Meza.
Dziękuję ci, Polsko, za to. No, trzeba być przygotowanym na sinusoidę w tej branży. To są, wiesz, takie małe skoki, większe skoki, ale nigdy nie jest tak samo, nie? I wszystko przemija. Ale ja na przykład w tych latach, kiedy miałem mniejszą popularność, to w dużej mierze odpoczywałem i to jest też dobre dla, jeśli nie masz jakiejś takiej spinki, żeby cały czas potrzebujesz jakiejś niesamowitej adrenaliny, to są też fajne lata, bo na przykład miałem takie 5 lat w życiu, że dużo bardzo biegałem, trenowałem bieganie prawie właściwie 5-6 razy w tygodniu i miałem taki etap, że sport był dla mnie ważniejszy niż muzyka, można powiedzieć, chociaż jak się okazało, potem to całe bieganie podsumowałem w płycie takiej, która zatytułowanej Życiówka, która, na której było bardzo dużo numerów sportowych, właśnie biegowych. Więc trzeba skorzystać też z tego takiego dołka popularnościowego, żeby złapać oddech, trochę zająć się bardziej rodziną, odpocząć i nabrać wiatru w żagle, nie? A nigdy nie wiesz, kto ci przyniesie kolejny singiel, bo nagrywając w zeszłym roku z Liberem tą nową wersję Aniele, zrobiłem to bardziej tak z uśmiechem, wiesz, z taką potrzebą podsumowania tych 20 lat, ale nie sądziłem, że to będzie taki odzew, że ten numer ma dzisiaj tam 12-13 milionów w niecały rok na YouTubie i dał nam też sporo koncertów, ludzie, i przetoczyła się taka fajna fala wspomnień przez te całe roczniki takie bliskie naszemu, czyli tak 30-40.
W piosence, o której teraz wspomniałeś, jest taki jasny dowód na to, że jesteś raperem dwóch pokoleń tak naprawdę, bo jak kiedyś śpiewałeś ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, to teraz śpiewałeś ja mam 20 plus 20 i zapytaj swoją mamę, pewnie ją znam, tak? Więc jak to jest też stworzyć muzykę dla dwóch całkiem innych pokoleń, bo te 20 lat to jest ogromna zmiana pokoleniowa i całkiem inni ludzie, a jednak i tutaj wpisujesz się w te ramy.
Fajnie, fajnie, to jest fajne uczucie, bo naprawdę były takie koncerty, że przychodziły takie właśnie dziewczyny 18-20 lat z matkami i matka, wiesz, opowiadała, że o, wychowałam się na ich muzyce, a ta młoda mówi, ale mi się ona też podoba, no to jest super, nie, to, kurczę, ten czas strasznie szybko minął, bo naprawdę nie czuję tego, że to jest 20 lat, nie, to jest właśnie, tak jak mówisz, pokolenie, przez to oczywiście, że się obracam w takim klimacie muzyki rozrywkowej, no to ten upływ czasu może trochę mniej mnie dotyka, nie? Nie jestem aż takim dziadem. Dobrze się dogaduję też z 20-latkami właśnie. Dzięki temu myślę, że z moją córką się nieźle dogaduję i z tym pokoleniem, które po prostu nie wychowało się na tej muzyce, ale takie numery jak Sacrum czy Ważne, one cały czas są w radiach, więc po prostu niektórzy słuchają mnie z młodego pokolenia i znają po prostu.
Czy masz jakieś plany na najbliższy taki czas, coś konkretnego, co możesz już nam ogłosić, czy po prostu jesteś w muzyce, płyniesz i co będzie, to będzie?
W zeszły rok miałem taki jubileuszowy, właśnie wydałem płytę, wydałem winyla, wydałem 3 nowe single, spełniłem jedno ze swoich marzeń, też piosenka, która nie zrobiła milionowych wyświetleń, ale nagrałem numer z Afurą, z takim raperem ze Stanów, który był moim idolem sprzed właśnie 20-25 lat i nigdy wtedy bym nawet nie pomarzył o tym, że uda mi się kiedyś z nim nagrać numer. Gość, który ma bity DJ-a Premiera na swoim albumie. Dla mnie postać absolutnie ikona i udało mi się nagrać z nim piosenkę. A w tym roku powiem szczerze, że odcinam kupony. Nic na razie nie zrobiłem i nie planuję. Mam dwójkę małych dzieci, poza tą 18-latką, którą trzeba doglądać, bo mam maturę, to mam syna rocznego i córkę 4-letnią. Jest bardzo dużo roboty w domu, jest dużo koncertów, więc odcinam kupony i staram się grać jak najlepsze koncerty. I oczywiście może się zdarzyć, bo to często jest tak, że wystarczą 3 dni i możesz napisać piosenkę, możesz napisać nawet jakiś mini album w tym czasie, nie? Ale nie planuję nic. Ale z doświadczenia wiem, że jak nie planuję, to potem nic z tego nie ma, nie? Ja muszę jednak być, ja jestem jednak, kurde, konkretny w poznaniach, muszę mieć jakiś deadline, jakieś plany i wtedy idzie to lepiej, nie? Więc bardzo możliwe, że w tym roku za dużo się ode mnie nowego nie pojawi.
No to czekamy w takim razie na 2025 i na przełamanie, ale tak jak mówisz, odcinanie kuponów, no to też jest część waszej pracy i no coś, co sobie wypracowałeś, z czego jak najbardziej możesz skorzystać. Dobrze, zmierzamy już do końca, bo niestety, bo bardzo się cieszę, że za chwilę jest twój koncert i jak najbardziej pojawię się pod sceną i bardzo będę się dobrze bawił i cieszył tymczasem, ale muszę cię już puszczać z naszego wywiadu, dlatego niestety mamy taką tradycję w naszym radiu, że na sam koniec, jeśli jest jakiś artysta u nas, puszczamy jakąś jego piosenkę, jaką swoją piosenkę wybierze, poleciała na antenie Radia KRDP.
No to poproszę tę piosenkę z Afurą. Już za chwilę w waszych uszach Mezo i legendarny raper z Nowego Jorku Afura w numerze Legacy.
Tak jest, tak jak Mezo zapowiedział, nie zrobiłbym tego lepiej. Ja ci dziękuję bardzo i życzę udanej zabawy na twoim koncercie.
Dzięki bardzo.
Yeah, Mezo Afura, Life Force, puff na bicie, tak to idzie. Yeah, level up. Niech nas jeszcze raz podniesie wena. Polecę teraz jak młody major z linera. Ty byś chciał tu być, ale cię nie ma. Na głowę słabych MC siekiera. Mezo Afu chłopaku na jednym traku. Styl co nie podlega prawu. Grawitacji nikt nie dawał gwarancji. Od mezokracji niosę swoje legacy.
Legendary lyrical hip hop heads, you know I got them. Been banging and blessing my soul glow and so conceptual. I'm a shark in the water, apex predator, keep it spiritual. I'm here to ref for you, I've been doing and since the golden era, I'm spitting and bringing that light right back to you. Afura Mezo on another level. Yo, we level up to the greatest MCs in the world. To the people that shine in the blinding, that's right in the mental, they connecting with us.
Legacy, this is my legacy. This is my legacy. This is my
dotrę na świata kraniec. Przyjdzie czas na ostatni rejs, ale dziś chcę lirycznie poszaleć jak w czasach, gdy nagrywałem nielegale. Uwaga, przejmuję kontrolę nad bitem. Powaga, zawsze miałem talent do litery. Odwaga, jakbym sobie jechał bolidem. Zabawa, jakbym sobie zwiedzał kolibę.
Bo marzyliśmy, by zdobyć listy i po latach je zdobyliśmy.
Ćwierć wieku na statku, zostawię to w spadku. Moje przeboje, moje sakry, moje legacy. Hejterzy
bać ich. Wyzwania masz się nigdy nie bać ich. A fura powiedz im, życiowa siła w żyłach płynie endorfina.
On the first album I crawled out the dungeon of rap. Battle rapping, pugilistic Mike Ninja. Put life force on the map. Taking the energy from the best, Tupac, Biggie, Wu-Tang. Studio stench is dangerous, inception like a gangbang. Let the words smash the track. Honestly, that's what helped me keep killing this lyrical slang. Mezzo Ra, Aqua Mezzo, here to expose our treasure. Keep the realness alive. We bring the legacy, we bring it together.
Legacy.